Cieszę się, że wreszcie po długim dość czasie udało się bratu Przemkowi odwiedzić nasz zbór. My byliśmy u nich już wiele razy i zawsze tak mile wspominamy, zresztą sami słyszeliście. A dzisiaj oni nas odwiedzili, brat Przemek, siostra Gosia z córką jedną, jedna jeszcze została w domu. Witamy was serdecznie. I też niespodziankę wielką mamy, bo odwiedził nas brat Andrzej Kulita. Wzięliśmy się dotąd tylko tam w Glinnie, na obozach. Drugi koniec Polski i nic nie mówiło, że będzie, a to tak szybko Bóg sprawił i będąc tutaj przy okazji innej służby, też odwiedził nas. Witamy cię pośród nas. Część brata Andrzeja zna, ci, którzy jeżdżą do Glinna, reszta wierzę, że go pozna, przedstawi się, powie, będzie dzielił się pieśniami, świadectwem, może słowem, czym Bóg położył też na jego serce. W tej pierwszej części nabożeństwa po naszej modlitwie, a w końcową usługę będzie miał brat Przemek. Chcielibyśmy przeczytać i będziemy się potem jeszcze modlić. Psalm 113. Alleluja. Chwalcie słudzy Pana. Chwalcie imię Pańskie. Niechaj imię Pana będzie błogosławione odtąd aż na wieki. Od wschodu słońca aż do zachodu. Niech imię Pańskie będzie pochwalone. Pan jest wywyższony nad wszystkie narody. Chwała Jego sięga nad niebiosa. Któż jest jak Pan, Bóg nasz, który mieszka na wysokościach i patrzy w dół na niebo i na ziemię. Podnosi nędzarza z prochu, a ubogiego wywyższa ze śmieci, aby posadzić go z książętami ludu swego. Sprawia, że niepłodna ma dom, jest matką cieszącą się dziećmi. Alleluja. Taki jest nasz Pan. Jest taki nasz Pan, jak tutaj w tym psalmie jest napisane. I to jest taka zachęta ludu Bożego, żeby wysławiać imię Pańskie, żeby chwalić imię Pańskie, słudzy Pana. Kochani, naprawdę na tej ziemi, w niebie ma kto go chwalić i chwali go. Natomiast na tej ziemi nie aniołowie mają go chwalić, nie cherubowie i nie serafowie. Na tej ziemi ma go chwalić jego lud, mają go chwalić słudzy Pańscy. My go mamy chwalić. Jak my go nie będziemy chwalić, to ta ziemia nie będzie słyszeć o Bogu. To ta ziemia naprawdę zapomni całkowicie o Bogu. My mamy chwalić imię Pańskie. Piękne słowa. Od wschodu słońca aż do zachodu. Z jednej strony to mi mówi, że tak, od poranku aż do zmroku ma być chwalone imię Pańskie, ale z drugiej strony od miejsca, gdzie wschodzi słońce, aż do miejsca, gdzie zachodzi słońce. Na całym obliczu ziemi powinno być chwalone, sławione imię Pańskie. Któż jest jak Pan, Bóg nasz, który mieszka na wysokościach i patrzy w dół na niebo i na ziemię? Jak myślimy, że tam w tych chmurach albo trochę ponad chmurami już jest Bóg i Jego dom chyba i to wszystko, to ten psalm nam mówi, że On z góry patrzy na niebo też. Jest jeszcze dalej, jeszcze wyżej, jeszcze potężniejszy. Niego nie mogą ogarnąć niebiosa, niebios jest nawet napisane, tak? Bóg nasz jest naprawdę wszechmogący i wielki, ponad niebiosa, ponad to, co my możemy sobie wyobrazić. Pan Bóg nasz jest tak wielki. Kochani, On nas miłuje i patrzy na ziemię, po co? By nędzarza podnieść z prochu, a ubogiego wywyższyć ze śmieci. Chwała Panu Jezusowi, chwała Panu Bogu za Jego wielką miłość. My jesteśmy stworzeniem Jego, my jesteśmy, powiem, koroną Jego stworzenia. Nie ma, nie wierzcie w to, jak mówią, że gdzieś tam jeszcze może być życie i tam jeszcze jakieś ufolutki. My jesteśmy koroną Jego stworzenia. Czymś najlepszym, najwyższym. Dlatego Bóg nas miłuje, troszczy się o nas. I chociaż świat narzeka, że znikąd nadziei, że znikąd nadziei. Tak, służy takiemu Bogu, który nie daje nadziei, który w zasadzie niszczy wszelką nadzieję, który prowadzi do rozpaczy, który prowadzi do zatracenia, który prowadzi do śmierci, do łez, do bólu. Takiemu Bogu służy, dlatego tak mówi. Ale my mamy Boga, który jest naprawdę wielki w miłosierdziu, który patrzy na nędzarza, który patrzy na biedaka, podnosi go ze śmieci, nędzarza z prochu podnosi i sadza go z książętami. My mamy takiego Boga. On do dziś jest ten sam. On do dziś podnosi, prawdziwie podnosi. Jeśli ktoś jest nędzarzem w swoim sercu, jeśli ktoś jest tym ubogim w swoim sercu i myśli, że nic już mu się nie należy, tylko nie wiem, potępienie wieczne, może zawołać do Pana. On takiego właśnie podnosi i sadza go z królami. Któż jest taki jak nasz Pan? Któż jest taki jak nasz Pan? Niechaj imię Pana będzie błogosławione odtąd aż na wieki. Kiedy przyjdziemy na kolana nasze, aby się modlić, uwielbiajmy imię Pańskie, że dzisiaj dał nam taką łaskę, żebyśmy mogli się obudzić, że mamy pokój, że jesteśmy w ogóle w kraju, który ma pokój, że mamy to miejsce, ten czas, że mamy gości wśród nas, że możemy razem przychodzić przed oblicze Pana. Prośmy też Go, aby Bóg błogosławił to nabożeństwo, aby błogosławił nasze serca, aby błogosławił braci, którzy będą usługiwać, aby naprawdę dał im łaski, aby przez Ducha Świętego oni mogli mieć mądrość, abyśmy mogli skorzystać, abyśmy wiele mogli skorzystać, abyśmy mogli naprawdę być posileni, kochani, chociażby posileni do życia, chociażby posileni do walki, do wiary. A Bóg jeszcze więcej chce nam dać wierze, ubogacić naszą wiarę, ducha naszego, dać nam naprawdę szczęście, aby każdy z nas mógł dzisiaj przeżyć Jezusa Chrystusa, mógł przeżyć Ci obecność Ducha Świętego, aby nikt nie był zamknięty, aby nikt nie był obcy. Dlatego, co tu się będzie działo, co będziemy słuchać, jak Bóg będzie wśród nas, bo On jest wśród nas, tam gdzie dwóch lub trzech w imieniu moim powiedział, tam ja jestem pośród nas, jest dzisiaj pośród nas. Już nas wywyższył, już nas oczyścił, już nie jesteśmy tam, nas w prochu znalazł, ale dzisiaj jesteśmy Jego ludem, dziś jesteśmy Jego dziećmi, umiłowanymi dziećmi, kochani. Niech chwała będzie naszemu Panu.
Chwała niech będzie naszemu Bogu za to, że jest w ogóle. Za to, że jest. No, a już za to, że nas umiłował, to już nie podlega żadnej dyskusji, żeby chwalić Go, cieszyć. Tutaj dzisiaj pastor przeczytał takie znamienne słowa, które mnie dzisiaj nawet doświadczyłem z samego rana. Podniósł nędzarza z prochu, a ubogiego podniósł nędzarza z prochu, a ubogiego wyciąga ze śmieci, aby posadzić go z książętami ludu swemu. Wiecie, zawsze jak jestem gdzieś w gościach, to jem śniadania z panem domu, z panią domu, a dzisiaj posadzono mnie z możnymi tego świata. Jadłem z dziećmi. Halleluja. Halleluja. Gdzie są te dzieci? Fajnie było na śniadaniu, co nie? On nawet się tak poświęcił, że mówi, boczek, zostawiam ci wujek, żebyś mógł jeść. Ja mówię, no już nie przesadzaj, jedz. Tak, kochani. Bóg tak... Akurat nie miałem... Byłem tutaj niedaleko na konferencji związaną z moją służbą. Ja od prawie już 19 lat służę we więzieniu. I dlatego skorzystałem z tej okazji, bo poznałem waszego pastora tam w naszych stronach i takim moim marzeniem było, żeby tutaj przyjechać, ale jakoś nigdy nie było po drodze. I akurat się teraz okazało, że jest to po drodze. Oczywiście tam z nabożeństwa zrezygnowałem, bo ja lubię serca śpiewać Bogu. Na sam początek chciałbym... Już? No to nic się nie działo. I chciałbym zaśpiewać taką pieśń, którą śpiewamy z Bogdanem Pieczerakiem, dlatego że jak on jest u nas w naszych stronach, bardzo często z nim śpiewam. Jeżdżę z nim też po więzieniach za skid Pana. Ale mam taką bardzo ulubioną pieśń, którą zawsze zaczynam swoje usługi.
Pokaż Panie mi drogi Twoje i naucz mnie w świetle tym żyć. Pokaż Panie mi drogi Twoje i naucz mnie w świetle Twym żyć. Odtąd nie chcę już błądzić w ciemnościach, ani własną drogą wciąż iść. Pokaż Pani drogi Twoje i naucz mnie w świetle Twym żyć. Odtąd nie chcę już błądzić w ciemnościach, ani własną drogą wciąż iść. Pokaż Pani mi drogi Twoje i naucz mnie w świetle Twym żyć. Panie me, uwolnione z niewiary serce śpiewa z radości. Twój nieziemski spokój zalewa mą duszę. Czuję, że mnie przyjąłeś, jestem Twoim. Wielbiam Cię, Panie, za Twoje pełne miłości i łaski serce, zaraz postarte, błogosławiące ręce, za wargi poruszane ustawicznym przebaczam, przebaczam, przebaczam. Odtąd nie chcę już błądzić w ciemnościach, ani własną drogą wciąż iść. Pokaż Pani drogi Twoje i naucz mnie w świetle Twym żyć. Odtąd nie chcę już błądzić w ciemnościach, ani własną drogą wciąż. Pokaż Pani mi drogi Twoje i naucz mnie w świetle Twym żyć.
Chwała Bogu. Tak jak już na wstępie pastor powiedział, mam na imię Andrzej, chodzę z Kłodzka.
Wszyscy na pewno znacie ten
przecudne proroctwo Izajasza, 53. Ale ja wam chciałem zwrócić uwagę na w Ewangelii Łukasza pisze, że Chrystus był dołączony do przestępców. Ale w Izajasza pisze bardzo znamienne słowa, które bardzo mnie dotknęły 21 lat temu. Gdzie w 12 wersecie, ostatni człon, jest tak napisane. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Ja już słyszałem wiele kazań, że wszyscy są grzesznikami, wszyscy jesteśmy przestępcami. Wiecie, ale jak ktoś jest rasowym przestępcą, bandytą, złodziejem, to odbiera to szczególnie. I takim byłem niestety. Pochodziłem niby z takiego dobrego domu, mój ojciec był oficerem o wojsku, ale bardzo szybko tam rozpił się i mieliśmy traumę w domu. Ojciec wyżywał się na mamie, bił mamę. Bardzo często spaliśmy po sąsiadach. Dlatego jak patrzę się, jak szczególnie jak jestem na zjazdach młodzieżowych i widzę, jak młode osoby, nawet dzieci podnoszą ręce i śpiewają Bogu, siedzą na kolanach swoich ojców, swoich mam, to mówię, to są szczęściarze. Czasami nawet te dzieci sobie nie zdają sprawy, jakie mają szczęście, mają wierzących rodziców. No ja takiego szczęścia nie miałem, ale nawet nie zdając sobie sprawy, teraz o tym wiem, Bóg jakoś miał troskę nade mną. I gdy jest alkohol w domu, oczywiście moja mama nigdy nie piła. Znaczy piła, ale nie była jakimś tam alkoholikiem, czy zawsze o nas dbała. Pracowała, wiecie, w przedszkolu pracowała, a później w nocy jeszcze sprzątała knajpę, żeby powiązać koniec z końcem, bo tatuś miał kolegów. Koledzy bardzo chwalili mojego ojca. Później, wiecie, jak już dorosłem, jak mi jego kumple mówił, Andrzej, twój ojciec to facet. Ja mówię, ty chłopie, a ty się spytałeś mojej mamy, jaki to był mąż, albo mnie, jaki to był tato? Dla ciebie był kolega, wziął mamie pieniądze, co miała na czynsz i z tobą przepił, to był dobry kolega. No i tak ulica mnie wychowywała. Powiem, nie miałem kontroli. Mama pogubiła się w tym wszystkim i bardzo szybko trafiłem do zakładu poprawczego. Stamtąd jak wyszedłem, to już nie pozwoliłem bić mamę. Pamiętam, gdy ojciec z siekierą rzucił się na mamę, go okropnie go pobiłem. Jeszcze tak nikogo w życiu nie pobiłem, chociaż byłem chuligan. Ja teraz chciałbym jeszcze was uprzedzić, żebyście nie odbierali tego, że ja się chwalę, kim to ja nie byłem. Nie, ja się wstydzę tego. Tylko wam, którzyście poznali Boga, chcę uświadomić, jakiego Boga żeście poznali, a wam, którzyście jeszcze nie poznali, abyście mogli wiedzieć, jakiemu Bogu możecie zaufać. Bardzo szybko też trafiłem do zakładu karnego. Jeden wyrok, drugi wyrok, trzeci, czwarty. Tak, nie mylicie się, 9 razy wchodziłem, 9 razy wychodziłem z więzienia. W sumie przeszło 15 lat. Nie moje, młode życie. Od 15 roku zakład poprawczy, także bardzo mało co korzystałem z wolności i tak dalej. No i jako taki bandyta, złodziejaszek, ja byłem taki rozrywkowy gość, zawsze byłem pełen humoru. Ale mi się już wszystko w życiu rozsypało. Ja po 4 wyroku napisałem do mamy, żeby nie przyjeżdżała do mnie. Gdzieś miałem jeszcze coś tam w środku. Jakiś taki, coś było we mnie, nie wiem jak to nazwać nawet. Ale napisałem, że mama nie przyjeżdżała po prostu. Już mnie wstyd było. Także moja mama nawet nie wiedziała, czy ja siedzę, czy ja nie siedzę. Kompletnie, ale zawsze się wstydziła, bo gdzie była jakaś rozruba na ulicy czy tego, to mama już wiedziała, że tam Andrzej jest i mijała. Drugimi ulicami szła, po prostu wstydziła się mnie, no wcale się nie dziwię. No i przychodzi czas teraz, jak poznałem Ewangelię. No i to też właśnie dobry Bóg sprawił, że zszło nas 4 kolegów. 4 niedopitych recydywistów, którzy mają puste kieszenie. Wiecie, co to jest? To jest bomba z opóźnionym zapłonem. Szukaliśmy, aby kogoś pobić, zabrać mu pieniądze, żeby żeby było na picie. No i na moście Wita Stwosza, to jest taki most, mała taka miniaturka mostu z Pragi. Są takie figurki. I tam podszedł do nas młody człowiek. I dał zaproszenie na chrześcijańskie ognisko. Wtedy do Kłodzka przyjechał ze Śląska, bo ja jestem z Dolnego Śląska, ale z Górnego Śląska, tam od Hanysów przyjechał, młodzież przyjechała. Tam wychowawcy mieli po 24 lata może. A reszta były takie 17, 16 lat. No ja myśmy to, ja wziąłem tą kartkę, oczywiście śmiechu kupę zaraz narobiłem, ja przeczytałem, no, a co ty, świadek? Nie, no jak nie świadek, to dobra. No i takie, chociaż ja tam wiedziałem, ja tylko myślałem, że w ogóle ja to myślałem, że tylko są katolicy i świadkowie, ja nic więcej nie wiedziałem. No i wziąłem to, popiliśmy, tam pieniądze się znalazły jakieś, popiliśmy, no i sięgnąłem gdzieś tam przypadkowo, widocznie do kieszeni. O, idziemy, chodźcie, idziemy na TT. No i tak byśmy poszli we czwórkę. No i zobaczyliśmy tam pełno młodych ludzi. Gitara, ognisko, no, zapach kiełbasy to był bardzo taki zachęcający, żeby tam sobie usiąść. No i śpiewali, grali na gitarze. Jeszcze wtedy nie umiałem grać na gitarze. Ale lubiłem śpiewać, nie? Tylko, że śpiewałem, wiecie, Czerwone Maki na Monte Cassino, Góralo czy ci nie żal, takie. No, ale bardzo mi się podobało. No, ale jak zaczęli modlić się, to już moi kumple mówią, dawaj zigzag, rozwalimy to towarzystwo, bo to co, oni tu kudy świrują, co oni tu przyjechali. No i wtedy mnie właśnie, coś mnie dotknęło. To coś, to nie było coś, tylko to był ktoś. I Duch Święty mnie wtedy dotknął. Ja mówię, nie, ja jeszcze używałem wtedy słów oczywiście wulgarnych, ja się nie nawróciłem w tym momencie. I ja mówiłem, proszę mnie stąd odejść. Pan zygzak będzie się tu bawił. To jak żeś głupi, to se zostanie. Tak, dziękuję Bogu, że zgłupiałem. Dzisiaj wariat może do was mówić o tym, który zbawia. O tym, przez którego wariat nie siedzi już 21 lat. Wariat nie ukradł przez 21 lat. Wariat ma wszystko. A ci mądrzy, dwóch nie żyje. Jeden się zapił na śmierć, drugi zamarł jako bezdomny, a trzeci chodzi po śmietnikach. I ten trzeci dalej twierdzi, że ja jestem wariat. Mówi, ja to bym wiary nie zmienił. A gdzie ty masz tą wiarę? Nawet w kieszeni nie możesz jej mieć, bo masz dziurawe kieszenie. Ludzie nie mają pojęcia. Czy ja wiarę zmieniłem, czy wiara zmieniła mnie? Ten sam duch? Ten sam Bóg? Ten sam syn? To ja wiarę zmieniłem, czy wiara zmieniła mnie? I tak się zaczęło to moje kroczenie z Panem. Oczywiście ja tam przychodziłem na te, tak? Przychodziłem codziennie. No bo dawali jeść. Takie jest pijackie myślenie. Ja sobie popiłem, a tam przychodziłem. Ale chrześcijanie jak to chrześcijanie, wiecie, między kanapki Słowo Boże tego i tam coś zawsze zostawało. Ale dobry Bóg wie, jak mnie skonstruował, to wie, gdzie co boli. Nie? Teraz mamy nowoczesne samochody, to jedziemy do komputer, tak? I komputer pokazuje, to trzeba wymienić, nawet nie trzeba rozkręcać. No to jeśli człowiek ma taki komputer do samochodu, to jaki komputer ma Pan Bóg? Mówi tak, temu trzeba zabrać wódkę. Postanowił Bóg i posłużył się moją córką. Ona wtedy miała 10 lat. Wywołała mnie z knajpy. I jak ja wyszedłem z knajpy, ja myślałem oczywiście, że ktoś mnie, bo tam mi, tak mi powiedzieli, słuchaj Andrzej, ktoś cię woła. No, jak ktoś mnie woła, to zdejmuję marynarkę i wychodzę, nie? Struchlałem, patrzę się. A to moja córka. Mówi, tato, nie pij, ja chcę wrócić do ciebie. Myślę, Boże kochany, gdzie ty chcesz do mnie wrócić, jak ja na Melinie śpię? Ja nie mam domu, ja nie mam mieszkania. Jestem bezdomny. Ale ja chcę wrócić do ciebie. Przyjdź jutro o trzeciej. Ja tamtego czasu nie piję. Nawet jak już wszedłem do knajpy po marynarkę, to już się nie napiłem. No i spotkałem tych ludzi, którzy z Kłodzka byli wierzący. Zapraszali mnie. Ja spałem na melinie. Ja paliłem jeszcze papierosy, ale ja się nigdy nie uważałem za wierzącego, gdy paliłem. Dlatego nie mogę zrozumieć ludzi, którzy palą papierosy, mówią, że są wierzącymi. No nie mogę zrozumieć. No nie przechodzi mi to. Ja wtedy byłem niewierzący. Jak paliłem, to nie czytałem Biblii, bo mnie nie szło. No, no ale... Ale takie, ja mówię tak, jak w moim życiu to było. I byłem, po prostu byłem zafascynowany tym, co mi oferuje Bóg. Ale ja miałem taki dylemat, czy to jest prawda, że mnie Bóg może przebaczyć. Przecież ja tylu ludzi skrzywdziłem, tyle zła zrobiłem. Jak? To jest chyba niemożliwe. No absolutnie to jest niemożliwe. To się długo ciągło za mną, ten taki pogląd, że no ja muszę coś jeszcze zrobić, żeby to tego tak nie wyłożono mi tak dokładnie tego wszystkiego. Ale Michał, ten, który właśnie dał mi to zaproszenie, on przyjeżdżał może co drugi tydzień, później poznałem Krzysia Kwietnia tam zbór Wspólnoty Zielonoświątkowej, to tam jeździłem autobusem albo na rowerze, dorobiłem się rowera. Jak nie było nabożeństwa, to jeździłem do Nysy 60 kilometrów na rowerze. Bardzo często tam byłem na rowerze, nawet taka, kiedyś już jestem w ławce, przyjechałem dość wcześnie, bo to trzeba 60 kilometrów, trzeba dość wcześnie wyjechać. No i przyjechałem, kościół jeszcze był pusty, czytałem sobie Biblię i tam nagle ktoś mnie z tyłu, a to taka staruszka, taka siostra, babcia, taka: o bracie, to ja cię poznała po rowerze, że ty już jest tu. No. Nawet powiem wam, że nawet do Wrocławia 100 kilometrów pojechałem na rowerze, bo mi jeden brat naszego brata w Chrystusie powiedział, on tak seplenił, on taki niepełnosprawny: jak przyjedziesz na tym swoim rowerze do mnie, on we Wrocławiu mieszkał, to pójdę do tego twojego kościoła. No to wsiadłem na rower, przyjechałem i musiał pójść. I nawet podniósł rękę, że chce przyjąć Chrystusa i za 3 tygodnie umarł. Nie wiem, Bóg wie. Opłacało się jechać 200 kilometrów, bo 100 w jedną i 100 w drugą. I no i jeszcze muszę teraz wrócić. No miałem ten problem z tymi papierosami a spotykaliśmy się tak po domach, bo to jeszcze ja troszeczkę wyprzedziłem te że z Krzysiem się poznałem tego. To było po domach takie, no nie za bardzo mi pasowało, chociaż to, co się tam odbywało, to było fajne. I Michał mnie kiedyś zawiózł właśnie na Śląsk do takiego prawdziwego zboru. Tak jak ty macie, nie? Taki prawdziwy, czyli chodzi o budynek, nie? Ja patrzę, sala modlitwy, ta stołówka, łazienki, pokoje gościnne. To nie sekta. Nie? Takie miałem, takie jakieś, nie wiem skąd to się brało. Może dlatego, że ja nie miałem swojego domu, swojego mieszkania, może dlatego to tak się ten. I pamiętam, w sobotę spaliśmy, tak jak sala modlitwy, na sali modlitwy na materacach dmuchanych. I tam był stamtąd taki młody, wierzący brat, on już jest u Pana, z taką brodą. I tak rozmawiamy, a on mówi: słuchaj Andrzej, czy ty przyjęłeś Jezusa do swojego serca? Ja mówię: nie, wiesz, ja jeszcze palę tego. A on mówi: a modliłeś się? Ojeju, coś ja mu zrobiłem, ale... Taka złość mnie wzięła. Mówię: go złapię zaraz za tę brodę. Co mi się tu każe modlić, nie? No wiecie, gdzie człowiek, wiesz, ja z domu, z katolicyzmu wyniosłem to, że modlitwa to jest za karę. No co ja mu zrobię, że on mi się każe modlić, nie? Proszę księdza, okradłem 10 jabłek, 10 zdrować, 20 ojcze nasz i w koło kościoła 2 razy się przelecieć. No to jest kara, nie? I mówię: nie, weź przestań, taki, więc powiem wam, że naprawdę, codziennie się wkurzyłem na niego i tego. Ale jak się położyłem, to była walka. Ten stary Andrzej i ten nowy Andrzej. A jak ma rację, to co? A gdzie tam ma rację? No ale jak ma? No i wreszcie tak, wstydziłem się klęknąć, mówię, bo zobaczy mnie. Wstydziłem się wstać, bo będzie widział. No to sobie usiadłem i tak sobie w duchu mówię: tak, Panie Jezu, no zabrałeś mi wódkę, to weź ode mnie te papierochy. I położyłem się. Rano? Co robi palacz, jak idzie do ubikacji? A ja. Wziąłem, poszedłem i dzieci zatraciwszy. I mówię do siebie, to baranie, po co się modlisz? Spuściłem i nie palę od tamtej pory. No i teraz przyjdzie ci taki mój kolega, który teraz po świetnikach chodzi, powie ci, że Boga nie ma. No jak nie ma, jak on mnie zabrał? To, tamto. Dzisiaj rano z nim rozmawiałem, przed chwilą rozmawiałem z nim, mówię, że Boga nie ma. I byłem tak szczęśliwy, wiecie, nie musiałem jeść cukierków, nie musiałem dodatkowo kromek jakiś tam mieć, bo mówią, że tego. A to, że ja mam dzisiaj brzuszek, to jest efekt tego, że wyszłem, że ożeniłem się 16 lat temu. I tak postanowiłem oddać swoje życie Chrystusowi. Poszedłem do zboru. Też tam właśnie w tym Mikołowie, że chciałem się ochrzcić, bo akurat nie był chrzest. No, bracie, wiesz, ale ty to musisz zbór od kuchni poznać. Ja nie rozumiałem tego. Byłem taki zniesmaczony, taki zły byłem na nich. I to jak to? Ja teraz rozumiem, że oni po prostu w mojej chronili mnie tym, przed tym, bo oni nie mogą znać stanu mojego duchowego życia, nie? Ale wtedy byłem bardzo i pożaliłem się temu Michałowi i Michał zaczął czytać Biblię pod tym kątem. Już wiedział, że zostanie w Kłodzku i chrzest w Nysie Kłodzkiej. Rzeka, dużo ludzi, trzech nas, żeśmy się chrzcili. Powiem wam, że w krótkim czasie z tej Nysy stał się Mały Jordan. W krótkim czasie, w dwóch latach gdzieś Michał właściwie chyba 12 osób. Powstała dość potężna społeczność, gdzie byliśmy uczeni naprawdę takich dobrych zasad, nawet o dziesięcinie. Dobra zasada. I później jak żeśmy się łączyli z Krzysztofa zborem, po prostu żeby zatkać usta ludziom, a czego wy tacy, a tamci tacy, no to żebyśmy mieli co do gadania. Tośmy naprawdę bardzo wiele wnieśli. Krzysztof nie chcąc tych pieniędzy jako dla zboru, po prostu przeznaczył te pieniądze na służbę dla młodzieży i mogliśmy robić ewangelizację za ewangelizacją z tych pieniędzy. Kupiliśmy sprzęt nagłośnieniowy nowy. Wszystko mogliśmy za te pieniądze, za tą dziesięcinę, którą żeśmy składali. No i przyszedł czas, że Pan Bóg mnie posłał do służby, do więzienia. To by też warto było powiedzieć, że to już będzie długa historia, ale powiem wam, że było to podczas modlitwy w Dzięgielowie. Nie wiem, kto z was zna Dzięgielów, czy słyszał o Dzięgielowie. Jest naprawdę, nie wiem jak teraz, ale wtedy, w tamtych czasach, to było jedno naprawdę jedno z wielu bożych miejsc, ale jakieś takie szczególne w swoim rodzaju, gdzie wielu młodych ludzi mogło naprawdę poznać Chrystusa. Ilu ich przyjęło, ilu zostało, to ja to zostawiam innym. Ale można tam było przeżyć. I ja już jako nawrócony człowiek bardzo tam lubiłem być, dlatego że ja chłonąłem kazania. I zawsze jeździliśmy taką grupą od nas Kłodzka, mieliśmy kilka namiotów, zawsze stawialiśmy te namioty koło siebie. I jak tam wieczorami były koncerty muzyki chrześcijańskiej, tak to się tylko nazywało, bo różna była ta muzyka, no jedna była chrześcijańska, druga miała w nazwie chrześcijańska, no ale jak miała w nazwie chrześcijańska, to myśmy się spotykali właśnie przy naszych namiotach. Ja już wtedy grałem na gitarze, no tak grałem, że niektórzy dostali szkorbut, niektórzy tam słuch utracili, ale myśmy się spotykali właśnie przy tym namiocie, graliśmy, śpiewaliśmy, a przede wszystkim modliliśmy się. I tam kazał zawsze przywozić siebie taki człowiek, który był na wózku. Miał na imię Jurek. Nie mógł ruszać rękoma, nogami nie mógł chodzić, jego trzeba było karmić, wszystko przy nim robić. I on przychodził i lubił się modlić i śpiewać. I mówi takie stwierdzenie, tak stwierdził, że mnie to było bardzo przyjemnie, że jak tutaj z nami się spotyka, to czuję, że tu jest Bóg, nie? I to tak było fajnie, nie? Że taki człowiek takie coś może powiedzieć. No i modliliśmy się. Nie każdy z was wie, że ja nie mam palca i ja wtedy chciałem jeszcze lepiej grać na gitarze. I modliłem się do Boga, żeby mi ten palec odrósł. Mówię, Panie, ja wierzyłem, że on mi odrośnie. Bo byłem szczerze, ja wierzyłem, bo co to dla Boga jest, żeby palec odrósł. No i ale jak ja skończyłem modlitwę swoją, no to zaczął się modlić ten Jurek. I modli się o chorych, wymienia imiennie chorych, a o sobie nie powiedział ani słowa. I wtedy Duch Święty rzucił mnie na kolana, tak głośno płakałem, szukałem, że mało bym się nie udusił. Ja głośniej płakałem jak ta pseudochrześcijańska muzyka w tym wielkim namiocie, chociaż ona była, daleko to było, ale było ją bardzo słychać. I tak sobie w duchu płakałem, przepraszałem Boga, to jak to? Ja sobie tego palca ucinałem sam 3 razy, żeby nie robić we więzieniu. I modlę się o to do Boga, zawracam Bogu głowę, a ten człowiek tak poważnie chory o sobie nic, tylko chory się modli. I tak żałowałem. Mówię, Panie, ja już nie chcę palca, nie chcę nic, Panie. I wtedy usłyszałem głos, fizyczny głos, tak ja teraz do was mówię. Nie jest to taki, że jak to, wiecie, wyjdą kaznodzieje niektórzy, bo Bóg mi powiedział, że tamto, tamto. Nie, naprawdę usłyszałem głos, masz iść do więzienia. No, struchlałem, potem się zalałem, mówię, w myślach od razu, to jak, mam co, znowu i siedzieć? No ale podzieliłem się z tym, z braćmi, powiedzieli, słuchaj Andrzej, to widocznie masz mieć taką służbę. No i poszedłem do, jak przyjechałem do Kłodzka, poszedłem do naczelnika, wtedy to byli naczelnicy. I mówię, panie naczelniku, nawróciłem się do Chrystusa, chciałem opowiadać chłopakom, że można żyć inaczej. No dobrze, fajnie, no tego, ale tak, widzę, że tu się zgodził, a tu, takie to... Umówił się ze mną na następny termin, ale ja wtedy spotkałem Krzysztofa, tego właśnie pastora, który jest teraz moim przekochanym pastorem. Mówię, słuchaj Krzysztof, czy nie pomógłbyś mi w służbie we więzieniu? Nie ma sprawy. I na następny raz, jak poszliśmy już do tego naczelnika, bo to teraz to dyrektorzy, ale wtedy jeszcze naczelnicy, jak zobaczył Krzysztofa, Krzysztof był młodym człowiekiem, ale był już głównym księgowym w dość dużej firmie. Jak zobaczył go, no to proszę siadać, kawa, herbata. Ja mówię, o, potaniało, teraz recydywa będzie pił. Kawę u naczelnika. No nie, no teraz by musieli chłopaki to widzieć. Ale to jest znowu, to jest co jest napisane, bo tutaj jest z możnymi, jeśli chodzi o Królestwo Boże, ale jeszcze jest z możnymi tego świata w innym, wyciągnę go ze śmietnika. I tak jest. Ja już jadałem z ministrami przy jednym stole. To dzięki Bogu, to nie dzięki mnie. To tak mnie Bóg wyposażył. Z różnymi dyrektorami więziennictwa okręgowego. Ja mam nawet tutaj mam przy sobie ich wizytówki. Mówi, panie Andrzej, jak pan będzie w moim okręgu, a będzie coś nie tak w jakiejś jednostce, to niech pan dzwoni bezpośrednio do mnie. Wyobrażacie sobie recydywa. Dlatego o tym wam mówię, żebyście jeszcze bardziej się umocnili w tym, jakiemu Bogu żeście zaufali. Najgorsze dla takich jak ja, to jest beznadzieja. Wiecie, człowiek, gdy wychodzi pierwszy raz, drugi raz, trzeci raz, to się bardzo cieszy. Ale gdy się wychodzi 8., 7. raz, to człowiek się tylko cieszy. Ale i tak wie, że wróci, i tak wie, że wróci. Nie ma nadziei. A ci młodzi ludzie, jak byłem tam pierwszy raz, to ja u tych właśnie młodych ludzi zobaczyłem coś, co oni mają, a czego ja nie mogłem ani kupić, ani ukraść. Oni mieli prawdziwy pokój, prawdziwą radość. Ja niby radość też miałem. Ja nie musiałem płacić za dancing. Wystarczy, że mnie zobaczyli, od razu płacili bilet, warunek, że muszę siedzieć przy tym stoliku. I wtedy było ha, ha, ha. Zabawa na 102. Tylko, że oni szli do swoich żon, do swoich mam, do swoich domów, a ja nie miałem gdzie. Ja miałem gdzie spać, bo ja byłem w świecie przestępczym bardzo wysoko. Niektóre meliny to były lepsze niż wy macie domy. Ale to nie jest dom, rozumiecie? Ja bym wolał mieć skrzynkę i spać na słomie, ale w swoim pokoju, niż w melinie, gdzie jest wszystko, ale to jest melina. Tam w każdej chwili może wpaść policja, milicja wtedy. Koniec. I właśnie ci młodzi ludzie mieli coś takiego. Ja tego zapragnąłem, dlatego sprzeciwiłem się tym i po prostu powiedziałem, że sobie poślij, że ja się tu będę bawił. Ja to wtedy uważam oczywiście za zabawę, ale dzisiaj naprawdę Bogu jestem bardzo wdzięczny za to, że właśnie wyciągnął mnie i dzisiaj z łaski Boga jestem tym, kim jestem. Dzisiaj z łaski Jego mogę tutaj stać. Mogę wam zaświadczyć o Nim, jak wielki jest. Dał mi przekochaną żonę. Dał mi, wiecie, ja jestem raptus, a ona jest taką cichą niewiastą. Ja jak się tam zdenerwuję, no mówiłem ci, żebyś mi nie kładła tego na gitarze, a ty, a ona patrzy się na mnie. Ja taki nabrzmiały balon, a ona... Robi mi się głupio, wstyd, no przepraszam cię. To taka igła, tak, balon, powietrze schodzi, zachowałem się jak głupek. Wiecie, takie zwykłe. Ale gdybym sobie sam wybrał żonę z takim temperamentem jak ja, ale bym wierzący był, nie? Widzę, że czas goni. Chciałbym wam zaśpiewać pieśni, które ułożyłem. I tą właśnie pieśń, która towarzyszy mi do dziś, chociaż ona już jest nieaktualna, dlatego że ja wiem, że Bóg mi przebaczył. Wiem, że jestem Jego dzieckiem. Ale tą pieśń śpiewam, żebyście mogli poczuć klimat, w jakim ja się nawracałem. Że to pytanie było zawsze. Jezus, za co Ty mnie kochasz? Dlaczego ja, Panie? Było nas czterech. Sancho, przystojny chłop, wysportowany, wysoki, czarny, naprawdę przystojny, aktor. Tadek Kozar, też wysoki. A ja najmniejszy z nich wszystkich i takiego sobie, nie wiem, jak będę tam, dostanę się tam, to się zapytam pana. Gdy Ciebie nie znałem, Ty mnie pokochałeś, Ty mnie pokochałeś, Panie mój. Gdy Ciebie nie znałem, Ty mnie pokochałeś, Ty mnie pokochałeś, Panie mój. Jezu, Ty mnie kochasz, za co Ty mnie kochasz? Za co Ty tak bardzo kochasz mnie? Jezu, Ty mnie kochasz. Za co Ty mnie kochasz? Za co Ty tak bardzo kochasz mnie? A gdy Cię poznałem, to wyjścia nie miałem. Też Cię pokochałem, Panie mój. A gdy Cię poznałem, to wyjścia nie miałem. Też Cię pokochałem, Panie mój. Jezu, ja Cię kocham, Jezu, ja Cię kocham. Jezu, jak ja bardzo kocham Cię. Jezu, ja Cię kocham, Jezu, ja Cię kocham. Jezu, jak ja bardzo kocham Cię. To była pierwsza moja pieśń, którą w ogóle ułożyłem, jakieś tam mówią, skomponowałem. Ze mnie taki muzyk jak Zosła Koń Wyścigowy, na nutach się nie znam, ale jestem członkiem Misji Muzyka. Tak, jestem członkiem nadzwyczajnym, dlatego że regulamin, statut Misji Muzyki mówi, że członkiem zwyczajnym Misja Muzyka może być człowiek po średnim wykształceniu muzycznym. A ja nie mam żadnego, dlatego jestem nadzwyczajny. Ale jak to brzmi? Nadzwyczajny. To jest jedna z moich takich starych, pierwszych pieśni. Były dni, gdy Cię nie znałem. Były dni, gdy nie wiedziałem. Były dni, kiedy cierpiałem, aż przyszedł dzień, gdy spotkał Cię, Panie mój. Były dni, kiedy
kiedy kłamałem. Były dni, kiedy płakałem. Były dni, jak ciemna noc, aż przyszedł dzień, gdym spotkał Cię, Panie mój. Przez Twoją miłość nie muszę kłamać, przez Twoją miłość nie muszę płakać, przez Twoją miłość nie jestem sam. Odkąd Cię znam, odkąd Cię znam, nie jestem sam. Dziękuję Boże za Syna Twego, dziękuję Boże za miłość Jego, dziękuję Ojcze za Jego mocy krzyż, abym mógł żyć, abym mógł żyć, wiecznie żyć. Dlatego Jezu, mój Zbawicielu, weź życie moje, weź i nim kieruj. Zmieniaj me myśli, bym słuchał Ciebie, abym mógł być, abym mógł być z Tobą w niebie. Zmieniaj me myśli, bym słuchał Ciebie, abym mógł być, aby mógł być z Tobą w niebie.
Jak już Wam na początku mówiłem, byłem takim rozrywkowym gościem i bardzo często wychodziłem na ulicę z gitarą i to moi kumple, że Ciebie to Zygzak całkiem pokopało. Myślę, czego chcą ode mnie? Stoję na chodniku, nikomu nie przeszkadzam, śpiewam pieśni, które mogą mu uratować życie, a on mnie wyzywa od grupku. I przypomniała mi się historia, kiedyś popiłem sobie ostro, znalazłem hitlerowski hełm, to było oczywiście w starym życiu, brałem się go na głowę, byłem pijany, na skrzyżowanie ruchem kierowałem, oczywiście jechała milicja, się nie zatrzymała, bo ich było tylko dwóch. I wiecie, taki koleś byłem, 2 tygodnie za darmo piłem. Teraz nie przeszkadzam nikomu. Nie robię zagrożenia komunikacyjnego. Śpiewam. Myślę, że nawet, bo niektórzy ludzie się zatrzymywali, słuchali. Ale moi kumple stwierdzili, że mam. No i ułożyłem taką pieśń na ulicę właśnie. Straszne życie ja wiodłem na świecie. Najpameli na szpital i kij. Lecz Ty, Panie, stanąłeś na mej drodze, dając łaskę i wieczne życie. Chwała Ci, Panie Jezu, bo mym Bogiem, Panie, jesteś Ty. Chwała Ci, aleluja, bo zbawienie przyniosłeś mi. Świeją się wszyscy ze mnie dookoła, że zwariował, że księdzem chcę być. A ja wiem, że Ty, Jezu, mnie wołasz i dlatego tą drogą chcę iść. Chwała Ci, Panie Jezu, bo tym Bogiem, Panie, jesteś Ty. Chwała Ci, aleluja, bo zbawienie przyniosłeś mi. Boży pokój mam teraz w mym sercu, Boża radość jest teraz w życiu mym. O tym śpiewam tę pieśń, przyjacielu, byś to szczęście miał także i ty. I razem. Chwała Ci, Panie Jezu, bo mym Bogiem, Panie, jesteś Ty. Chwała Ci, aleluja, bo zbawienie przyniosłeś mi Ty. I dlatego, że czas goni, zaśpiewam Wam pieśń, którą ostatnio ułożyłem.
Ta wieś też ma taką swoją... Dalej kiedyś...
Pamiętam, że była to zima. Bardzo mroźna zima i nie mogłem spać, poszedłem do kuchni. Patrzyłem się, jak takie grube płaty lecą. I przyszły słowa, przyszła melodia. Żona się obudziła w nocy. Co robi żona, jak się budzi w nocy? Szuka męża. A czy się nie ma? No i wyszła z łóżka na poszukiwanie męża. A że mamy pokój z kuchnią, to długo nie musiała szukać. Znalazła mnie, dawaj szybko, dawaj ołówek jakiś. No i poleciała w nas ołówek i wyszła.
Wielu rzeczy w swym życiu pragnę. Być bogatym, mieć szczęście i dom. Lecz pragnienia o jednym zapomniałem, że to wszystko może dać tylko On. To Jezus, to Jezus, Zbawca i Bóg. To Jezus, to Jezus, mój Pan i Król. Wiele rzeczy złych w życiu czyniłem, nie wiedziałem, gdzie tkwi mój błąd. I znów ciemnej celi marzyłem, być bogatym, mieć szczęście i dom. To Jezus, to Jezus, Zbawca i Bóg. To Jezus, to Jezus, mój Pan i Król. Nic nie dały mi lata siedzenia, ludzkie sądy nie wskórały nic. Ja sam też myślałem o sobie, że do końca tak właśnie musi być. A tu Jezus, mój Jezus, Bawca i Bóg. To Jezus, mój Jezus, mój Pan i Król. I nadszedł wreszcie dzień wolności, dzień wolności, który daje Bóg. To Jezus ukochany w swej miłości dał mi rękę, bym dla Niego żyć mógł. To Jezus, to Jezus, Zbawca i Bóg. To Jezus, to Jezus, mój Pan i Król. Boga jestem bogaty, przyjacielu, szczęście mam, bo ze mną Bóg. Dom mam też, to górne Jeruzalem, bym przez wieczność przebywać z Nim mógł. Dał to Jezus, mój Jezus, Zbawca i Bóg. Dał to Jezus, mój Jezus, mój Pan. Ej, Król.
Dobrze. Z racji tego, że jest jeszcze mówca tutaj, ja bardzo Wam dziękuję, żeście chcieli wysłuchać. Dziękuję pastorowi, Bogu przede wszystkim. No i cóż, niech Was Bóg błogosławi, ale zawsze na zakończenie ja proszę, aby jak już będziecie w swoich komorach, a wspomniecie Andrzeja, abyście poprosili Stwórcę o to, aby dał mi jeszcze siły do mojej służby. Nie jest to służba lekka, wiecie, ale ja łaski Bogu nie robię, że tam chodzę do więzienia. Dla mnie takimi bohaterami wiary to są ci, którzy nigdy nie siedzieli, a wielokrotnie byli oszukani, okradzeni, być może pobici, a mają miłość do skazanych i tam chodzą. To są bohaterowie. Ja nie jestem żadnym bohaterem, po prostu pewnie wydłał, mnie tam posłał i ja to uznaję tak i amen. Ale jeśli apostołowi Pawłowi potrzebne było mówić, co dopiero mnie. Także jak wspomniecie sobie w komorach swoich na Andrzeja, to bardzo Was proszę i dziękuję z góry. Przesyłam oczywiście pozdrowienia od naszego zboru, mojej małżonki.
Amen na tę pieśń, bracia i siostry, na to, co już tutaj dzisiaj było mówione. Chwała Bogu. Ja bym się mógł podpisać i też trochę powiedzieć za bratem Andrzejem i pod tym psalmem dzisiaj 113. Wczuć się w te słowa i odnieść je do swojego życia. Podnosi nędzarza z prochu, a ubogiego wywyższa ze śmieci, aby posadzić go z książętami ludu swego. I jadąc tutaj do was, bracia i siostry, do Połczyna z Ciechanowa, skąd przysyłam ze zboru najszczersze pozdrowienia i życzenia Bożej łaski. Tak myślałem, gdzie ja jadę? Kiedy patrzę 20 lat wstecz, gdzie ja jadę? Mnie na mecze było jechać i tam w tych pseudokibicach, gdzie się mówi, tam mnie ciągnęło, tam jeździłem. A mówię, jadę do braci, do sióstr i z Bożej łaski będę prawdopodobnie miał możliwość dzielić się jego słowem. Mówię, Boże, to jest niesamowite. I oczywiście tutaj, gdybyśmy mieli konkurować na przeszłość z bratem Andrzejem, to brat Andrzej by wygrał. I nie będziemy tego robić, bo to jak tu sam brat wspomniał, o to chodzi. Ale też pamiętam ten dzień, kiedy bez nadziei wołałem, Boże, czy Ty jesteś na tym świecie? Jeżeli jesteś, pomóż mnie, ratuj. I Bóg przyszedł i uratował. I dzisiaj tu mogę stać przed wami wdzięczny Jego łasce. No tak, Pan też pokierował, że nasze serca tu z braćmi niektórymi, bratem szczególnie Waldemarem Świątkowskim się zbliżyły w Jego słowie, w Jego miłości, ale też powiedzmy sobie w nauce Bożej, w pewnym podejściu do pobożności, te gusty jakieś nam się tu zbliżyły. Mówię to gusty, ale prawda jest taka, bracia i siostry, że ta nasza odległość od Boga ma wpływ na nasze gusty. Syn marnotrawny, kiedy był daleko od Boga, to on już ten gust jego bardzo tak smalał. Mówi, żeby tylko tak to, co świnie mogą, nie? I jak tak i wierzący człowiek trochę jest daleko, to on dużo tam jakiś dowcip, trochę mu tam dadzą rozrywki i on już zadowolony, pogłaskają. Żyj jak żyjesz, Bóg cię kocha i pal może, tak jak tu brat się obrusza i ma rację, że wierzący się mieni, a czuć, a widać i te gusty winny się zmieniać. Kiedy zbliżamy się do Boga, one powinny nam się, bracia i siostry, zmieniać. Moja córka teraz w tym roku kończyła gimnazjum. I na koniec jakieś plany, no musi podjąć decyzję, gdzie iść do szkoły. Już tam pewną decyzję miała, ale mi tata, idź tam w szkole, prosili, żeby rodzice przyszli, będą z różnych szkół, dyrektorzy, przedstawiciele, będą mówić o tych szkołach, może coś doradzisz, gdzie tu iść. No i poszedłem. Szedłem, dzisiaj to wszystko się pozmieniało w tym czasie. Ten uczeń jest traktowany jak klient. Wiecie, promują te szkoły, tak siedzę, ulotki ładne, kolorowe. Wychodzą ci dyrektorzy, prezentacje też i u nas w szkole, wspaniała pracownia komputerowa, wspaniałe boisko, możliwość wyjazdu na praktyki, zaspawacza, zdobędą papier w Unii Europejskiej. Mówię, no szkoda, że się tak dziewczyna w miarę dobrze uczy, mówię, zaspawacza. I mówię, a tak to dylematy. I tak patrzę, słucham i każda szkoła gdzieś tam chce fajnie wypaść, żeby pozyskać tego ucznia. No i wychodzą przedstawiciele, taka pani, nauczyciel, profesor z jednego liceum tam, dosyć takiego znanego, z pewną renomą w Ciechanowie. Córka też się tam wybiera. Ja wziąłem ich ulotkę, ona nie była tak kolorowa jak tych innych. Nie, taka skromna ta ulotka, tak jak mówią, taka szkoła dobra. No i oni wyszli, mówią, że przepraszają, nie ma dyrektora, czy tam pani dyrektor, bo zajęci są rada pedagogiczna. Mówię, no to w sumie dobrze, że szefostwo szkoły się zajmuje takimi rzeczami i to jest usprawiedliwienie, że ich nie ma. No i wyszli, nie mieli prezentacji PowerPointa. I ten nauczyciel mówi: proszę Państwa, mam przywilej pracować w tej szkole. To jest szkoła, która stoi uczniem. Co on chce nam tu powiedzieć? On mówi: jest ogromnym przywilejem nauczyciela w tej szkole, że kiedy idzie na lekcję, to może mieć to przekonanie, że większość uczniów wie, po co tu się znalazła. Znaczy, siostro, oczywiście przeszyło mnie i mówię: kazanie mam już. I mówi: różnie mówią w naszej szkole i powiedział tak: no nieraz wasze dzieci będą musiały sobie popłakać, nieraz nie prześpią nocy, ale jeżeli myślicie, rodzice, o dalszej przyszłości dla swoich dzieci, to jest dobra szkoła. To jest dobra szkoła. I bracia i siostry, takimi zborami chcielibyśmy być. I do przywódców, do liderów, braci tutaj, mamy myśleć o dalszej przyszłości dla naszych zborowników. I niech nasze zgromadzenia, niech nasze zbory będą tą dobrą szkołą, że nieraz coś zaboli, no nieraz trzeba jej popłakać i trzeba dać siebie, bo trzeba dać siebie. Ale jeżeli myślimy o żywocie wiecznym, abyśmy mogli powiedzieć wierzącym i ludziom: jeżeli twoim celem jest żywot wieczny, to jest dobre miejsce. To przyjdź i stawaj z nami przed Bogiem, szukaj Jego oblicza i wołaj, i módl się, uświęcaj swoje życie. Bo nie może tak być, że zbór to tak jak czasami się wydaje, jakby to był w szkole, jakby apel tylko był. Wyobrażamy sobie taką szkołę, która funkcjonowałaby tylko na bazie apeli. Dawniej, nie wiem jak teraz jest z tymi apelami, pamiętam zawsze w piątek to był taki uroczysty, w poniedziałek apel, jakiś wiersz, jakieś tam różne były tematy. I wyobrażamy sobie szkołę, która same apele są, nie ma klasówek. No dzieci to może sobie wyobrażają i nawet by chciały i nikt z nikogo z niczego nie rozlicza, tak? Chodzi ten dzieciak rok, dwa i dalej nie umieszcza tej tabliczki mnożenia i no byśmy byli oburzeni na taką szkołę. I powinniśmy oburzeni, jeżeli my też nie wzrastamy, jeżeli miałby być tylko niedzielnym apelem. Mamy wzrastać. Apostoł Paweł mówi: dla mnie może lepiej by było odejść z tego świata, ale ze względu na was, żeby się czynili postępy, to chcę zostać. Brat Waldek, kiedy ostatnio przyjechał, mówi: byłem tutaj rok temu i mówi: jak po roku z wami? Czy jest postęp? Czy jest postęp w naszej wierze? Ja wiem, że to jest trudne mierzyć te postępy. No nie mamy takiego przyrządu rentgena, żeby sprawdzić tutaj, czy Mariuszowi od ostatniego naszego spotkania spadł już poziom pychy, chciwości i no nie ma tych mierników takich łatwych. Ale wrażliwe serce, otwarte na Boga, na Ducha Świętego, ono dostrzega. I te złe rzeczy potrafi dostrzec i eliminować je z Bożej łaski. I widzi postęp w innych rzeczach i to powinno być, bracia i siostry. Powinno nam to towarzyszyć. Ja wierzę i w takiej głębokiej nadziei dzisiaj stoję przed wami, że właśnie stoję w zborze, gdzie jak w tej klasie, że większość wie, po co tutaj przyszła, aby wszyscy. I jest to przywilej, jest też odpowiedzialność, bo człowiek, wiecie, nauczyciel do takiej klasy nie może przyjść nieprzygotowany. Tak? Do takich uczniów, którzy tak, im tam, no to i nauczyciel, no, nie chce mu się wysilać. Bo oni tak nie chcą tego brać. I dzisiaj sobie zadaję pytanie, czy jestem przygotowany, nie dlatego, czy mam notatki wystarczające jakieś, czy poziom wykształcenia, to wiemy, że nie. Czy mój stan serca może równać się z braćmi, siostrami i moja miłość do Boga, żarliwość dla Jego imienia, czystość życia, wiara? Na te pytania chcę sobie odpowiadać też razem z wami dzisiaj stając przed Bogiem, aby Oby tak było, że i z mojej usługi, ale za którą powinno stać odpowiednie życie, ktoś mógł też skorzystać. Poprośmy jeszcze Boga przez chwilę, aby dał łaskę, żywił to słowo. Panie nasz, chcemy przychodzić do Ciebie w pokorze i dziękuję Ci za ten czas, który tu mieliśmy, za ten czas wzajemnego budowania, posługi tutaj też brata. A Panie jeszcze, daj swojej dobroci, Panie, daj nam ten pokarm, daj, abym, Panie, mógł z braćmi, siostrami podzielić się tym słowem, Panie, ku zbudowaniu i ku Twojej chwale, Panie mój. Bądź uwielbiony, nasz Król. Amen. Amen. Apostoł Piotr pisze, że on przez przypominanie chce utwierdzić wierzących. Mówi, nie mam zamiaru wymyślać wam co trochę coś nowego. To nie o to chodzi. Nawróciliście się, poznaliście, trwajcie w wierze. Pomnażajcie cnoty swojego Pana. Pomnażajcie Jego świętość, Jego charakter w swoim życiu. I mówi, ja pragnę, piszę do was to samo, też i Paweł tak pisała, i apostoł Piotr, że przez przypominanie chcę utrzymać w czujności prawe umysły wasze. Ja mam świadomość, że tutaj trudno, braci, siostry, kiedy trwacie w wierze, czytacie Boże Słowo, nowości wymyślać, i nie o to chodzi. Każda tak naprawdę głęboka reforma Kościoła polegała na powrocie do źródła, a nie na wymyśleniu czegoś nowego. To, co chcemy, to przebijać się przez kurz dnia codziennego, przez presję dzisiejszego świata do tego czystego źródła, którym jest Boże Słowo. A Boże Słowo w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian kieruje do nas takie przesłanie. 9 rozdział pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian, wersety od 24 do 27. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nieznikomy. Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał. Ale umartwiam ciało moje, ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Pytanie na podstawie tego fragmentu, jakie rodzi się w moim sercu, to pytanie, które brzmi: sportowiec czy kibic? Sportowiec czy kibic? No bo można być, bracie, siostry, chrześcijańskim kibicem. Tak jak na mecz. Aha, przychodzi termin, trzeba się ubrać odpowiednio. Trzeba iść też, żeby zająć odpowiednie dobre miejsce. Nieraz w ostatnich rzędach łatwiej, ale to już to nie ma takiego znaczenia. Ten kibic to obserwator. Sam nie uprawia tej dyscypliny na co dzień, nie podejmuje wysiłku, ale zna się na wszystkim. Słuchajcie. Oj, fachowiec tutaj. I jak nie idzie, to od razu trenera trzeba zmienić. Jest słuchaczem, przenosząc to już na nasz język Bożego Słowa, jest słuchaczem, a nie wykonawcą Bożego Słowa. Nie wszyscy, którzy mówią, Panie, Panie, wejdą do Królestwa Bożego, Pan Jezus powiedział. Ci, którzy wykonawcami są słowa. Do tego nas Boże Słowo zachęca, obliguje, o tym mówi, aż Pan, apostołowie, mamy być wykonawcami, a nie tylko słuchaczami. Pan nie potrzebuje kibiców, Pan potrzebuje uczniów, Pan potrzebuje naśladowców, sportowców, którzy, w cudzysłowie, potrafią dla tego celu, który stoi przed nimi, poświęcić wiele. Zawodnik, czytamy, od wszystkiego się wstrzymuje. Kibic nie musi. On, nieważne jak przyjdzie na mecz, jak spędził sobotę. Tak, może przyjść zmęczony rozrywką inną. On się dobrze czuje na meczu. Ale zawodnik, jeżeli by przebimbał tydzień, na różne rozrywki, na, czy alkohol by wszedł w grę, jak on stanie do meczu? No, stanąć może i stanie, ale porażka prawie zapewniona. Sportowiec czy kibic, bracia i siostry, to wyzwanie dla nas, abyśmy byli tymi sportowcami z Bożego Słowa, którzy dla celu stojącego przed nimi podporządkowują swoje życie, ograniczają się, wstrzymują się od tego, co przeszkadza w osiąganiu tego celu. Dalej otwórzmy drugi list do Tymoteusza, apostoła Pawła. To jest drugi rozdział, wersety 3-4. Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał. Kolejne pytanie, jakie dzisiaj zestawiamy. Żołnierz czy rezerwista? I myślę, że ta różnica też jest oczywista. Brat Andrzej opowiadał, że ojciec jak skończył wojsko, mi wczoraj, to do rezerwy go powoływali. Zawódkę zwolnili go. No to też taki żołnierz był mocny, ale później do rezerwy jeździł, tak? Co trochę. Ja pamiętam, brat ze zboru, co jakiś czas go powoływali na te rezerwiści poligon. No i mówi, no tam to było, no Sodoma, Gomora, nie? Piją, wiecie. Rezerwista. Żołnierz, on jest czujny. Żołnierz ma świadomość, że żyje w stanie zagrożenia, w stanie wojny. To, co wiemy, to, że najtrudniej utrzymać armię w czasie pokoju, w dyscyplinie. Że to jest bardzo trudne wyzwanie. I najczęściej największą atrakcją staje się kasyno w czasie żołnierskim, w czasie pokoju. My musimy mieć, bracia i siostry, świadomość, że jesteśmy w boju. Z grzechem, z przeciwnikiem, z kresłem ciemności i w tej świadomości, tej czujności, o której Boże Słowo na kartach całego Nowego Testamentu mówi, w tej czujności powinniśmy trwać. Utrata tej czujności, pójście do rezerwy pociąga za sobą moralny upadek, pociąga za sobą utratę duchowej kondycji. Żołnierz podporządkowuje się rozkazom swojego Pana. Pamiętamy Dawida, sytuację z Batszebą, kiedy jak czytamy na kartach Biblii, dosłownie tam brzmi tak, że kiedy królowie mieli zwyczaj wyruszać na wojnę, Dawid i jego armia wyruszyła, ale Dawid pozostał. Kiedy królowie mieli zwyczaj wyruszać na wojnę, Dawid pozostał i jak opłakane były konsekwencje. Jakbyśmy to przenieśli na nasz grunt, kiedy zbór Boży ma zwyczaj zgromadzać się na modlitwie, kiedy zbór Boży ma zwyczaj pościć, podejmować duchowy wysiłek, to winniśmy w tym być. Oczywiście ja pomijam sytuacje losowe, jakie może życie przynieść, czy spotkanego na drodze do zboru Samarytanina, w cudzysłowie, któremu trzeba pomóc. To są oczywiste rzeczy i nie musimy do takich rzeczy tutaj odnosić się. To jest dla nas sprawa oczywista. Ale nie mogą na przeszkodzie stawać lenistwo, światowe atrakcje. To nie może przeszkadzać Bożemu ludowi, aby kiedy zbór ma zwyczaj trwać przed Panem, modlić się, uczyć się Bożego Słowa, aby nie uczestniczyć w tych zgromadzeniach. Zatem żołnierz czy rezerwista, staczajmy dobry bój wiary jako Boży żołnierze, jako ci, którzy wiedzą, że ten bój, on się toczy, on trwa. Ci, którzy podejmują walkę z grzechem, tym bardziej zdają sobie z tego sprawę. Kolejny fragment z pierwszego listu apostoła Piotra, drugi rozdział tego listu. 11 werset. Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. I kolejne pytanie, jakie dzisiaj zadajemy sobie na podstawie tego fragmentu, to pielgrzym czy turysta? Pielgrzym czy turysta? Boże Słowo nas nawołuje jako pielgrzymów, jako wychodźców. I znowu to porównanie jest, myślę, obrazowe, jasne i czytelne. Nasza ojczyzna zaś, apostoł Paweł pisze, jest w górze. Pielgrzymujemy w wierze, a nie w oglądaniu. Ten cel pielgrzymki jest jasno określony i on musi być nieustannie podtrzymywany w naszych sercach. Kiedy jedziemy gdzieś i bierzemy mapę, teraz wchodzą popularne te GPS-y i coraz mniej ludzie będą z tego korzystać. Ja jestem jeszcze przyzwyczajony do mapy i jak gdzieś mam jechać i wyznaczam sobie ten cel podróży, to najpierw patrzę, na skąd wyruszam i miasto docelowe. Przykładowo jak miałem jechać do Połczyna, no to wziąłem Ciechanów, Połczyn. I dopiero później patrzyłem po drodze, gdzie tu będzie lepiej jechać. Zadzwoniłem tam do jednego brata, mówię, tędy czy tędy. Dopiero te pomniejsze stacje sprawdzałem, czy pomniejsze miasta, co po drodze leżą, tego mojego głównego celu. I nie daj mi, Panie, żeby mi te pomniejsze przystanki po drodze, czy miasta, przez które chciałem przejechać, stały się głównym celem. Bracia i siostry, nasz główny cel to życie wieczne w Jezusie Chrystusie. Nowe Jeruzalem, nowa ziemia, nowe niebo. Ten cel, on musi być żywy. Ta nadzieja realna, o której czytamy w Bożym Słowie, ona winna być jasno przed naszymi oczyma. Dopiero wtedy możemy dyskutować o tym, jak tam docierać, w jaki sposób. Na podstawie Bożego Słowa oczywiście, wytyczać te pomniejsze przystanki dla naszego życia, dla zboru. Ale jeżeli one nie są wkomponowane w ten główny cel, one nie są tymi przystankami po drodze do głównego celu, to nas mogą odwieść, to możemy się gdzieś zgubić. Pielgrzym, on wie, jaki jest cel jego pielgrzymki. Moja żona 6 razy pielgrzymowała do Częstochowy, ja z Częstochowy, ona z Ciechanowa. No ale musieli mieć ten cel i docierali. Ludzie podejmowali wysiłek, trud. Jak szli na tą pielgrzymkę, to wiecie, to nie tak dzisiaj 3 walichy takie. Tylko no, pielgrzym, on musi się ograniczyć. Czytamy w liście do Hebrajczyków, że zrzuciwszy z siebie wszelki ciężar i grzech, biegnijcie wytrwale. Nie tylko grzech, ale i ciężar. Mówimy o ograniczeniu, o skromności naszego życia, o wolności od posiadania, które nam powinno towarzyszyć. I nie dlatego, że to nas czyni duchowymi samo w sobie, bracia i siostry, że jeżeli będziemy mieli mniej. Ale po prostu powinniśmy podejmować to wyzwanie, pozbywając się zbędnych balastów w życiu, żeby łatwiej nam było biec do celu. O to tu idzie. Wszelki ciężar. Wszystkie te postawy, o których tutaj mówiliśmy, czy żołnierza, czy zawodnika, czy pielgrzyma, tą wspólną cechą jest, że ta silna koncentracja na obranym celu. To zaparcie się siebie, ta dyscyplina w tym, żeby osiągnąć ten zamierzony cel. To widzimy w postawie apostoła Pawła, który pisze: bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Ilu nas wtedy jest doskonałych? Wszyscy tak myślmy. A jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi. Ta doskonałość myślenia, jej powinno towarzyszyć szlifowanie w naszym sercu, przed naszymi oczami obranego celu naszej wiary, jakim jest zbawienie naszej duszy. Tego zbawienia wielu poszukiwało, ale Bogu się podobało, żebyśmy my mieli też w tym udział i poczekał na nas. Też w liście do Hebrajczyków czytamy: wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala. Wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi, bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. I gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do niej powrócić. Lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. To mowa o bohaterach wiary, którzy byli w stanie dla obranej nadziei, dla tej niebiańskiej ojczyzny podporządkować życie, wiele przeżyć, trudu, łez, cierpienia, wyrzeczeń. Powiedzieli, że mają coś więcej. Bóg nie narzuca jakichś ciężarów, nie nawołuje do wyrzeczeń dla wyrzeczeń. Mówi: porzuć to, bo ja mam coś więcej dla ciebie. Wtedy to ma sens, to ma cel, to ma smak, bracia i siostry. Historia pielgrzymki Izraela wiele nas uczy i powinniśmy z tamtych wniosków, z tamtych doświadczeń ludu izraelskiego wyciągać wnioski, aby kiedy życie stawia wyzwania, aby kiedy trzeba i zaprzeć się powiedzieć nie pysze, cielesności, chciwości, abyśmy mieli Pana przed oczami obrany cel. Abyśmy nie byli jak Ezaw, który, wiecie, za chwilę doczesności, idąc za tym impulsem ciała, tej starej natury, zrezygnował z błogosławionego dziedzictwa. I bracia i siostry, 12 rozdział, otwórzmy listu do Hebrajczyków. Pierwsze 3 wersety. Możemy mówić o wielu bohaterach wiary, o apostole Pawle, ale nasz wzrok musi być utkwiony w tym, który ma wszelką władzę i moc. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadali na duchu utrudzeni. To jest nasz wzór, to jest ten, który winien być przed naszymi oczami. To jest ten nasz, w cudzysłowie, duchowy GPS, Duch Święty, który kieruje nasze serca na Jezusa Chrystusa. Jeżeli On będzie przed naszymi oczami, On nas prowadzi do żywota wiecznego. On nas tam wprowadzi, bo tak obieca, bo On jest wierny swojemu słowu i dotrzymuje swojego słowa. Patrzmy na Niego, nie patrzmy na to, co oferuje nam ten świat dzisiaj, ale patrzmy na Jezusa Chrystusa, sprawcę i dokończyciela wiary. W Nim jest doskonały żołnierz, w Nim jest doskonały sportowiec, w Nim jest doskonały pielgrzym. Kiedy czytamy Ewangelię, wielokrotnie uczniowie nawet próbowali odciągnąć go od krzyża. Piotr: Panie, nie przyjdzie to na ciebie. Milcz, szatanie. Tłum chciał go wołać królem, nie czas ku temu. On wiedział, dokąd zmierza, wiedział, co ma zrobić, wiedział, jaki jest cel jego ziemskiej służby. I wytrwał. I kiedy nawet przed kryzys Getsemany, wzmocniony przez Ojca, przez aniołów, szedł dalej, nie cofnął się, bracia i siostry. Idąc w Jego ślady, bo to jest służba dla Chrystusa. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną. To jest ta podstawowa służba. Nie co robimy rękami. Nie służy się rękami Bogu żywemu. Tak apostoł Paweł mówi, nie służy się rękami. To chodzi o to, co stoi w naszych sercach, za tym, co robimy, gdzie idą nasze serca. Jeżeli chcemy podążać za Nim, przed nami te same wyzwania, potrzebne nam, abyśmy dojrzewali do wymiarów pełni Chrystusowej, aby On w nas wzrastał, abyśmy w naszym charakterze upodabniali się do Niego i tego, z sobie życzę, wam, a niech Bóg nas w tym ubłogosławi, aby nam za rok, za miesiąc byśmy byli inni, lepsi, bardziej święci, bardziej podobni do naszego Pana, cichsi, pokorniejsi, więcej wiary, więcej miłości, więcej nadziei i bliżsi. I bliżsi, bracia i siostry. Amen. 539? Może 670 jest lepsze, a ja... Tak? Jeszcze mam taki wiersz, który się chciałem z wami powiedzieć, ale to na koniec może. Jeszcze przeczytam pewien wiersz, który... Dobrze? A teraz powstańmy też, jeszcze pomodlimy się. Zawołajmy może razem w tej społecznej modlitwie o siłę w tej pielgrzymce, o siłę do tych zwycięstw, do zmierzania do obranego celu. A jeżeli Duch Święty pokazuje nam, że jest jakiś ciężar, jest coś, co wyraźnie nam przeszkadza i borykamy się i kombinujemy, bo nie chcemy, bo kochamy i nie chcemy tego, to prośmy Boga, pokutujmy i prośmy Boga, aby dał siłę, aby to porzucić i lekko zmierzać do celu, nieobciążonym doczesnością i sprawami tego świata. Ja już tylko powiem tyle, że jeszcze będziemy się modlić. Ja wierzę, że chcemy jeszcze dziękować Panu w modlitwach indywidualnych też za ten czas, za tyle wspaniałego słowa, za to, że mogliśmy słyszeć o tym, jak Bóg wyrywa z ciemności, z grzechu, jak Bóg z przestępców, z tych na boku, z tych najgorszych miejsc wzywa, ratuje. Jak Bóg jest miłosierny, jak człowiek Andrzej nic nie przyniósł Bogu, żadnych pieniędzy mu nie dał, ani grosza. A Bóg oczyścił jego serce i postawił go do służby. I błogosławi go w tej służbie i w tym życiu. Kochani, słyszeliśmy o tym, że mamy cel. Mamy cel i dałby Bóg, aby nic po drodze nas nie zatrzymało. Kochani, my mamy cel, przypominajmy sobie o tym celu. Świat pokazuje różne cele. Wiecie dlaczego pokazuje różne cele? Ładne, atrakcyjne, warte zachodu. Nawet ludzie niszczą swoje życie, żeby dorobić się czegoś. Świat pokazuje cele piękne. Ludzie zdradzają swoje żony, bo świat im pokazał, diabeł pokazał ładniejszą kobietę. Rozbijają swoje małżeństwa, bo świat im pokazał, że trzeba się dorobić. Cel. Wiecie, dlaczego pokazuje różne cele? Żebyśmy o tamtym zapomnieli. Żebyśmy zapomnieli o tym celu, który nam Pan pokazał. Że idziemy do domu Ojca. Do naszego domu. I dałby Bóg, aby nie było w naszym życiu tak, że po drodze, jadąc do Połczyna, zatrzymaliśmy się w Toruniu z Ciechanowa. Nie przyjechałby Przemek za nic w świecie. Chociażbyśmy bardzo my chcieli, chociażby on chciał, chociażbyśmy sobie wiele maili przesłali, SMS-ów, nie dojechałby. Jeśli jakikolwiek cel będzie ważniejszy, znajdzie się ważniejszy, jeśli uwierzymy diabłu, jeśli uwierzymy światu, że jest ważniejszy cel niż Chrystus, to nie dojedziemy. Szatan nas oszukuje, kochani, jeszcze w ten sposób, że mówi tak, oczywiście dom w niebie to najważniejsze, ale dzisiaj, jutro, teraz te 2 lata, to ten cel. Zapomnij trochę o Bogu. Teraz ten cel. Teraz jest ważny cel. Zobacz, że jest ważny cel. Zamień na chwilę ważność. Zamień na chwilę ustawienie to. Ten cel teraz. Żeby zdobyć ten cel w niebie, trzeba iść zawsze za Jezusem. Nie można załatwić wielu celów, a później dom, prawda? Nie można wyskoczyć na bok, żeby załatwić cel swój, żeby być szczęśliwym. A później, jak przyjdzie ten najważniejszy, jak przyjdzie śmierć, jak przyjdzie choroba, nie wiem, koniec świata,
to ja do tamtego celu przecież całe życie zmierzałem. Kochani, żeby osiągnąć ten cel w niebie, trzeba opuścić wszystko. Chwała Jezusowi, że tak wyraźnie mówi. Trzeba zostawić wszystko, wszystkie cele i wszystkie wartości, a wszystko skierować na ten cel. Ci, którzy w armii służą, w wojsku, oni się wstrzymują od wszystkiego. Och, ile by mogli mieć. Przecież jak wojsko jest w pokoju, ileż by można, ile czasu, tak? Najtrudniej ich utrzymać, bo tyle czasu, tyle ważnych rzeczy może być, tyle przyjemnych rzeczy. Ale żołnierz, który idzie na wojnę, żołnierz prawdziwy, zdyscyplinowany, on od wszystkiego się wstrzymuje. To żeśmy dzisiaj czytali. Żeby osiągnąć ten, dlatego kochani, wielu nie osiągnie tego celu. A idą, jest najważniejszy w ich życiu. Tak gdyby mieli priorytety ustawić, to jest najważniejsze. Na pierwszym miejscu go wypiszą. Bóg, wiara. Ale nie dojdą do tego celu, dlatego że po drodze załatwiali wiele celów. Prośmy Pana, aby dał nam takiej mądrości, abyśmy, może już mamy niedługą drogę, może już jest końcówka, może już finisz, my tego nie wiemy. Możemy to czuć, żeby ten cel był zawsze przed nami, abyśmy go osiągnęli. Ja dziękuję Bogu za to, że Bóg nam przypomina o tym w łasce swojej. Przypomina, jeśli kogoś napomina, to chwała Bogu, że napomina. Zostaw swoje cele. Jeden masz cel. Ja powołałem do jednego celu, mówi Bóg. On powołał nas do jednego celu. Przyjdźmy na kolana jeszcze. Oddajmy Panu chwałę, kto pragnie się modlić. Dziękuję.
Nie zgubili celu. Ja tej pieśni nie ułożyłem. Ja do niej zrobiłem tylko muzykę, ale jest to... Bardzo słyszałeś już chyba tą pieśń. Jest to pieśń o naszym życiu, które jest jak autostrada. Nawet Biblia nam mówi, że szeroka droga wiedzie do zguby, a wąska jest z Panem. I powiem wam, że wielu rodziców dzisiaj pędzi tą autostradą i płacą ogromne myto. Jeszcze, żeby to ci rodzice płacili to myto, to nie chcę płacą. Ale płacą to myto ich dzieci. I dlatego posłuchajcie. To jest mój serdeczny przyjaciel, brat w Chrystusie, który mieszka na Śląsku. Był nad sztygarem, miał dużo pieniędzy, ale jak się nawrócił, nie chciał brać w oszustwie interesów. Zwolnił się. Dostał gorszą pracę, ale czy gorszą? Dzisiaj zaadoptował dwoje dzieci z Downem. Ma troje swoich, dwójkę z Downem. Pisze piękne pieśni, a ja do tego komponuję muzykę. Ale ta pieśń jest szczególna. Bardzo ją lubię śpiewać, jak jestem gdzieś czasami przypadkowo na konferencjach młodzieżowych. Cóż to jest, Panie, drogi samochód, bogactwa, klejnoty? To bez żywej wody i chleba, które dajesz Ty. Cóż to jest, Panie, ludzka chwała, pozycja, uznanie? Wobec cichego u Twych stóp czasu przebywania. Ten wyścig, walka o byt to autostrada, którą jazda kosztuje najwyższe myto. Ja z Tobą, Panie, chociaż powoli ścieżką wąską stroną pod górę, choć czasem w znoju skromnie choć boli, wiem z kim podążam, boś Ty mym królem. Ja z Tobą, Panie, chociaż powoli ścieżką wąską stroną pod górę, choć czasem w znoju skromnie choć boli, wiem z kim podążam, boś Ty mym królem. To jest, Panie, wiedza, technika i dążenia wobec Twojej mocy, która słońca bieg zmienia.
cóż to jest, Panie, światowość, rozkosze, zdobycze? Wobec Ciebie, co z miłości do mnie stałeś się niczym. Cały ten pęd, ten wyścig, walka o bytko, autostrada, którą jazda kosztuje najwyższe bytko. Ja z Tobą, Panie, chociaż powoli, ścieżką wąską, stromą pod górę, pod czasem w znoju, skromnie choć boli, wiem, z kim podążam, boś Ty tym królem. Ja z Tobą, Panie, chociaż powoli, ścieżką wąską, stromą pod górę, pod czasem w znoju, skromnie choć boli, wiem, z kim podążam, boś Ty mym królem.
Chcę się podzielić z Wami pewnym wierszem, który też brat taki z Częstochowy napisał, Adam Noga, kiedy mówiłem Ci o tych ciężarach. To jest taki bardzo popularny dzisiaj ciężar, który wiele dusz niestety obciąża. No i może posłuchajmy. Tytuł to jest Mały Grzeszek, a brzmi ten wiersz tak. Jezusa Chrystusa przyjął za swego Pana. Wielka w Jego życiu zaistniała zmiana. Łzy płynęły na Ducha Świętego powitanie, z serca ustąpiło wszelkie zakłamanie. Wypełnił Go szczęściem pokój Boży, troski swe pod Pańskim krzyżem złożył. W miłości pierwszej to wszystko się stało, pokusą wszelkim oparło się ciało. Patrzył na to wszystko szatan zatrwożony, myślał, przecież tak dobrze był zwiedziony. Jak to się stało, z czyjej inicjatywy, że on jest taki szczęśliwy? Kościół mu podsunąłem przecież właściwy, miał tam bałwanki, liturgię i inne dziwy. Patrzył szatan dokładnie i wnikliwie i wypatrzył dla siebie bardzo szczęśliwie. Kiedy swoje grzechy Panu wyznawał, nie do końca duszę swą zbadał, zostawił tam jeden maleńki grzeszek, wcale nie większy niż laskowy orzeszek. Na pewno jesteście bardzo ciekawi, jaką pułapkę na siebie zastawił. Co dostrzegł diabeł, czym się ucieszył, że jednak troszeczkę będzie grzeszył. Ten mały grzeszek to telewizorek, sam w sobie niewinny, elektroniczny potworek. Mówił, programy sobie wybiorę, oświatowe, względnie naukowe lub tylko sportowe. Ale aby wybrać, przejrzeć je trzeba. Oj, chyba nie pójdzie biedak do nieba. Programy ciekawe i owszem znajduje, mózg mu się już od nich całkiem lasuje. Tam piękne dziewczęta kołyszą biodrami, politycy plują nienawiści jadami, mistrz karate komuś przekręci głowę, Godzilla zniszczyła miasta połowy. A w tych serialach ciągłe kłopoty, Stalony wreszcie dał komuś o młoty, polskie komedie, sama radocha, Kargul z Pawlakiem walczą o kota. Po takiej dawce wzrokowego narkotyku już nie ma nic w sercu oprócz kociokwiku. Jak wtedy zmysły ujarzmić rozochocone? Jak myśli zatrzymać roztańczone? Jak na powrót przywołać ducha zranionego? Jak słowo czytać dnia następnego? Jak się modlić do Pana Świętego? Jak odzyskać łaskę pokoju Bożego? Ta ciągła walka siły mu odbiera, jakby się wspinał na szczyt w kordylierach. A dusza u niego jak u szulera. Grzech ten ciągle wyznaje, pełen skruchy, ma przez to tylko wiary okruchy. Niepełnie, niespokój sumienia, lecz ciągłe duchowe utrapienia. Twarz smutna, przygaszone oczy i czeka, czym go znowu diabeł zaskoczy. Poradźcie mu, moi mili, aby nie wahał się ani chwili. Niech czas oddany szklanemu bożkowi poświęci lepiej Bożemu domowi. Niech Pana poprosi o służbę właściwą, odzyska wtedy miłość żarliwą. Uparcie niech szuka Królestwa Bożego, a resztę od Pana dostanie wiernego. Humor, ale głębia. Tak? I tutaj brat w autorstwie przypisał to mały grzeszek. Ja nie chcę nawet grzechem. Mówiliśmy o pewnych ciężarach, które świadomy człowiek wierzący, on umie rozpoznawać, że coś mu przeszkadza w życiu i to jest ciężar, który może sam w sobie nie jest grzechem elektroniczne urządzenie. Ale kiedy to wchodzi w konflikt z naszym duchowym rozwojem, cokolwiek to jest przykład. Dojrzały człowiek musi umieć wyłupać oko, odciąć rękę, aby wejść do Królestwa Bożego. Amen.